Adela Tarkowska i Krzysztof Józefowski są dziś gośćmi Radia Lublin. Przejechali na rowerach 87 tysięcy kilometrów, a ta wyprawa trwała 9 lat i 5 miesięcy. Czy zawiązaliście przyjaźni, znajomości na chwilę czy na dłużej?
No jest kilka takich głębokich przyjaźni, które trwają do dziś. Wiele było też takich przelotnych. Wiele osób jeszcze szczególnie na początku nie mieli ani telefonu, ani maila. Podawali nam jakiś, szczególnie w Afryce, adres na pocztę główną gdzieś tam, a potem listonosz to będzie wiedział gdzie. I
więc to w praktyce trudno utrzymać.
W praktyce
tak.
Trudno. W dzisiejszych czasach jest dużo łatwiej utrzymać kontakt, ale rzeczywiście i spotkaliśmy niesamowitych Polaków, niesamowitą Polonię w podróży i mamy takich nawet naszych przyszywanych rodziców w Seattle, parę polską. Mamy babcię w Paragwaju, przyszywaną, babcię Wackę. Mamy naszego wujka paragwajskiego. Także mamy nawet takie osoby, które stały się częścią naszej rodziny, takiej przyszywanej. Także no, niesamowite jest to, kiedy spotyka się na swojej drodze kogoś, kto wyciąga pomocną dłoń tak po prostu, bo my poznaliśmy tych ludzi na poboczu, w miasteczku, zupełnie niespodziewanie i zostawaliśmy tydzień, 10 dni na przykład z jakąś rodziną, z którą się właśnie zaprzyjaźniliśmy i nie chcieli nas puścić, bo jeszcze musicie poznać wujka, który jutro przyjedzie, a pojutrze to są urodziny czyjeś, to musicie zostać, no i tak się zawiązywały te głębokie do dziś przyjaźnie. W Paragwaju poznaliśmy rodzinę o nazwisku, wymawiali Kosiupczyk. No więc to czy już nam wyostrzyło nam się ucho, okazało się, że Kociupczyk i byli to potomkowie pani Wacki, którą poznaliśmy. Niesamowita historia, jej rodzina wyemigrowała z Podlublina do Paragwaju w 1936 roku, ponieważ tata babci Wacki walczył w I wojnie światowej i bardzo się bał, że będzie II wojna światowa. No i nie mylił się. I okazało się, że po ziemiach lubelskich przechadzał się pastor, który namawiał chłopów na wyjazd do dalekiego Paragwaju, gdzie ulice są brukowane złotem i w ogóle ziemia rodzi jak w raju. I dowiedzieliśmy się ze zdumieniem, że istniało coś takiego jak polski ośrodek kolonizacyjny, który miał jakieś porozumienie z rządem paragwajskim i tam można było do tego ośrodka zdać swoją ziemię rolną podlubelską. I dostać iluś tam krotność tej ziemi w Paragwaju. No i ci chłopi spod Ostrowa Lubelskiego, ze wsi Bobryk, która już dzisiaj nie istnieje, wyruszyli w wielką podróż w świat, nie mając pojęcia ani gdzie jadą. Przecież nie było żadnej informacji.
To dziś, przepraszam, wyobrażając sobie, mówiąc Paragwaj, jak sobie...
To i tak brzmi to egzotycznie.
Tak, dokładnie.
Daleko.
Tak, więc oglądaliśmy archiwum babci Wacki, jak oni wyjeżdżali w Wielkanoc, sanie, w takich futrach, czapach. Panie miały ręce w takie mówki wsadzone. W tych strojach jechali w tropiki, no ale nie mieli pojęcia, co ich czeka, gdzie jadą. No i babcia Wacka opowiadała, że jak dotarli do Lublina, to już była pod takim wrażeniem, bo była pierwsza raz w życiu w Lublinie. Tam wsiedli w pociąg do Warszawy. No wielka ekscytacja. Pierwszy
pociąg.
Raz pociąg zobaczyła też wysokie budynki. Pierwszy raz w życiu. Potem udali się do Gdyni. No i jak tam zobaczyła statek transatlantycki, który był tak ogromny, jak tam wsiedli, zobaczyli...
Przecież w tamtych czasach nie było wieżowych budynków, a to jest taki sześciopiętrowy statek, to on był olbrzymi w tym porcie. To był zupełnie kosmiczny statek, no.
Więc oni, jak już wsiedli, zobaczyli te luksusy, to byli tak podekscytowani, bo rzeczywiście wierzyli, no, że to już tam na pewno będą te ulice brukowane złotem w tym Paragwaju. Przecież to jest taki luksus na tym statku. No, atmosfera siadła, gdy przesiedli się do statku rzecznego z Buenos Aires do rzeką Parana. No tam już zobaczyli szczury na pokładzie, dostali banany. Każda rodzina dostała taką ogromną, całą kiść, ileś kiści na takiej gałęzi bananowej. Nie wiedzieli w ogóle, jak się to je, więc zaczęli jeść ze skórą te banany, zaczęli chorować. No bo u nas nie ma owoców, które się obiera, więc oni tak gryźli te banany ze wszystkim. No jak dotarli do Paragwaju, no to była przystań błotna, żadnego dżungla. No i tam właśnie babcia Wacka opowiadała, że wsiedli na taki wóz drabiniasty i mama się bała wsiąść, bo nigdy nie widziała wozu tak ogromnego, zaprzężonego w woły. A babcia z nią siedziała na tym wozie, babcia Wacka określa to karetą. Siedziała na tej karecie i śpiewała pieśni patriotyczne babcia i płakała, bo już wiedziała, że raczej niedola ich czeka. No ale potem jak odkryli, że dżungla jest tak bujna i zaczęli się uczyć tego nowego lasu i zorientowali się, że ziemia rodzi 3 razy w roku, to już jakby podniosły się morale, kupili konia, zaczęli gospodarkę, no i tak zostali do dziś. I babcia Wacka jest jedyną osobą jeszcze, która mówi po polsku i właśnie się żaliła, że już nie mam z kim rozmawiać, rozmawiam tylko z psem po polsku.
I z wami dobrze po polsku rozmawiała?
Pięknie, taką taką gwarą podlubelską, wiejską, starodawną, więc to też było niesamowite, ale płynnie, całkowicie płynnie po 80 już latach w Paragwaju.
Niesamowite, naprawdę, piękna historia.
Tak.
Wy aż takich zaskoczeń i niepewności chyba nie mieliście podczas waszej wyprawy.
Mieliśmy, panu, bo wzięliśmy za sobą stereotypów. Tutaj jak Adelka mówiła o tych zielonych bananach na przykład, to w Afryce na przykład, jeśli chodzi o owoce i warzywa, to ja nie wiedziałem, jak rosną ananasy. Taka prosta rzecz. Albo kokosy. Podam taki przykład. Kokos, ja zawsze pamiętałem, że to jest taka brązowa łupka, prawda? Ale kokosy, jak rosną na palmie kokosowej, to są jeszcze mają taką zewnętrzną łupkę, zieloną bądź pomarańczową. Więc pierwszy raz coś takiego zobaczyłem i nożem ją rozłupywałem i dopiero w środku była ta łupka i to było już wielkie zaskoczenie. Ale wiedziałem, że jeszcze jak się dostanę do środka, to oglądając reklamy telewizyjne, wiedziałem, że w środku jest mleko kokosowe. A tam wylała się woda i tak, kurczę, zepsute. Może to nie jest kokos jednak? Nie, to chyba jest jednak niedojrzały. Więc w tamtym momencie myślę, dopiero odkryłem, że w kokosie nie ma mleka kokosowego, jest tylko woda.
Tak, no oglądaliśmy się reklam batonów kokosowych i sobie wyobrażaliśmy i wylaliśmy tą wodę, którą pije się przecież wodę z kokosa. A banany myśleliśmy, że rosną na palmie. Wiedzieliśmy, że jest palma bananowa, to sobie wyobrażaliśmy taką palmę...
Tylko z bananami.
Palmę z bananami, taką palmę, jak stereotypowo sobie możemy wyobrazić palmę, więc no, może dzisiaj to brzmi absurdalnie, bo dostęp do informacji jest tak duży, że brzmi to dziwnie zapewne dla słuchacza, ale wtedy naprawdę tak manualnie odkrywaliśmy wszystko. Nawet żeby pokazać, jak się zmieniła technologia, jechaliśmy w Afryce kawałek z Niemcami, których poznaliśmy po drodze, rowerzystami. No jak to Niemcy byli, po prostu mieli najnowszy sprzęt, wszystko no takie high-tech. I Daniel miał laptopa i do tego laptopa mógł podłączyć zewnętrzny dysk, w który można było włożyć płytę CD. I on wiózł ze sobą oryginalną, wypaloną na płycie CD Wikipedię. Proszę sobie wyobrazić, Wikipedia zakupiona w sklepie.
I dla nas to było wow, Wikipedia na CD, no to jest coś niesamowitego.
Może się przydać.
Tak, nie 8 tomów encyklopedii w sakwach papierowych, tylko jednak na CD.
To
więc
był
my
szczyt
sobie
technologii.
Szczyt technologii. My sobie zapisywaliśmy cały dzień jakieś zagadnienia, które chcemy sprawdzić. No i potem wieczorem Daniel odpalał laptopa, podpinał Wikipedię i sprawdzaliśmy. Na przykład wpisywaliśmy, załóżmy, banany i tam był opis, jak te banany rosną. To pokazuje, jak się zmieniły czasy.
A kiedy kupiliście sobie smartfony pierwsze?
Dostaliśmy pierwszego smartfona w 2015 roku w Stanach. Spotkaliśmy takich hipisów po 70, którzy mieli już paroletniego iPhone'a i go nie używali, bo był dla nich zbyt skomplikowany i w ogóle 2 godziny szukali tego telefonu, bo nie mogli sobie przypomnieć, gdzie go odłożyli. No i to było nasze pierwsze spotkanie ze smartfonem, ale nie wiedzieliśmy, że jest GPS w takim telefonie.
Było na początku bezużyteczny dla nas, bo bateria tylko jeden dzień trzymała, nie tak jak solidna Nokia na tydzień. Więc
na miesiąc nawet, więc byliśmy tacy, co? To się w jeden dzień rozładowuje, to w ogóle tego nie będziemy używać. Jeszcze tam, jak weszłam w ustawienia, było coś takiego opcję śledzenia. Włącz albo wyłącz. I ja mówię do Krzyśka, te telefony naprawdę szpiegują, tam jest śledzenie. Jejku, gdybym nie weszła w te opcje i ustawienia, to bym nawet nie wiedziała, że się dobrowolnie godzimy na śledzenie. I wyłączyłam to. I potem chyba rok później ktoś mówi, a to pojedziecie tu i tam, to zobaczcie na mapie. I my włączamy mapę. On mówi, no ale nie macie włączonego GPS-u. Ja mówię, ja nie mam GPS-u. On mówi, jak to nie masz GPS-u? Oczywiście, że masz. Ja mówię, nie mam. No i on włącza śledzenie. Ja nagle widzę niebieską kulkę, która się pojawia na mapie. Nawet nie wiedzieliśmy.
I to zmieniło nasze życie.
To zmieniło nasze życie. Przejechaliśmy Chiny dzięki temu, bo bez GPS-a byłoby tak trudno.
To powiedzcie jeszcze naszym słuchaczom, jak bardzo z waszej perspektywy, z perspektywy tych prawie 10 lat na rowerach w różnych miejscach świata, zmieniła się Polska, bo tutaj ta technologia też się rozwinęła.
No rozwinęła się. Ja, jak po przekroczeniu granicy miałem przygodę z kartą płatniczą, bo nie używałem w ogóle karty, bo była do niczego niepotrzebna wcześniej. Przekraczając granicę z Polską, poszedłem do sklepu spożywczego, zrobiłem zakupy i pani się zapytała mnie, czy chcę...
Czy chcesz rozliczyć?
Czy chcę rozliczyć się zbliżeniowo. I ja pierwszy raz usłyszałem takie określenie, więc nie dowierzając, troszkę się nachyliłem do pani, pytając się, przepraszam, ale o co pani pyta? A pani, nie, tutaj proszę przyłożyć kartę. My w Polsce teraz poznajemy takie niuanse z życia zewnętrznego, bo my nigdy nie słyszeliśmy wcześniej takich określeń.
Śmiesznie o tym mówisz, życia zewnętrznego, tak jakby ta Polska jeszcze była czymś zewnętrznym, a już tu jesteśmy od 2 miesięcy.
No tak, no wciąż tak, wciąż poznajemy nasz kraj. Zmienił się bardzo właśnie technologicznie i również ludzie się zmienili.
Ludzie wypogodnieli, niesamowicie wypogodnieli ludzie przez te 10 lat. Albo ja wtedy tego nie dostrzegałam, ale mam wrażenie, że są bardzo uprzejmi. Nas to bardzo zaskakuje, jak gdzieś wchodzimy do jakiegoś urzędu. Ludzie wszyscy mówią dzień dobry, którzy wchodzą. Naprawdę jest to takie zaskakujące. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję. Zaskakujące jest też dla nas to, że ludzie do nas mówią państwo, bo 10 lat temu... Chyba się tak
wszyscy mówili na ty, no tak, studenci.
Więc to też jest dla nas zaskakujące. Ale Polska wypiękniała, ludzie wypogodnieli i taki mamy bardzo pozytywny odbiór naszego kraju.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Ja wiem, że o 10 latach wyprawy to powinniśmy przez kilka godzin porozmawiać, ale powiedzieliście naprawdę mnóstwo ciekawych, atrakcyjnych rzeczy. Jeżeli nasi słuchacze chcieliby dowiedzieć się nieco więcej, zobaczyć zdjęcia, to polecamy Bike the World.
BikeTheWorld.pl, pisane razem na Facebooku, tam można nas znaleźć i pooglądać trochę zdjęć i poczytać o naszych przygodach.
Zapis naszej rozmowy za chwilę będzie na stronie Radia Lublin, także serdecznie polecamy. Bardzo wam dziękuję. Adela Tarkowska i Krzysztof Józefowski. Zostajecie w Lublinie i czekamy na waszą książkę.
Tak.
Zgadza się.
Będziemy o niej informować słuchaczy Radia Lublin. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.